Powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia. Jest to słuszne, bo wzrasta wasza wiara i pomnaża się pośród was wzajemna miłość. To słowo, które chciałbym rozważyć, nad nim się zastanowić. I to słowo z drugiego listu Tesaloniczan, 1 rozdział i 3 wiersz. Z tych słów wynika, że Tesaloniczanie żyli na tyle interesującym życiem duchowym, na tyle ono było widoczne, że apostoł Paweł nie mógł się oprzeć temu, aby nie powiedzieć, że ich wiara wzrasta, że ich miłość wzrasta, że są godni tego, aby być chwaleni. To, co słyszeli w zwiastowaniu, pozwalało im odrzucać to, co było niegodne chrześcijan. Postępowali zgodnie z tym, jak Duch Święty ich prowadził. A Paweł nie oparł się, aby pochwalić ten zbór, tę społeczność. Można by przypuszczać, że inni też brali wzór z tego, jak ten zbór wzrastał, jak w sposób szczególny byli błogosławieni. Jako Kościół Boży, jako ludzie wierzący, powinniśmy budować się i wzrastać w Jezusie Chrystusie, by realizować ten zamiar, tę zachętę, jaka jest kierowana przez Boże Słowo do nas. Potrzebujemy też tego, aby jedni drugich znosić. Apostoł Paweł powiada, jedni drugich znoście w miłości braterskiej. To jest zadanie trudne. To nie zawsze takie łatwe jest, a jednak jako ludzie wierzący to czynić możemy. I stąd z tego słowa płynie zachęta. Bóg zachęca nas do tego, byśmy w Nim trwali, by nasza wiara była budowana, by nasze życie duchowe się rozwijało i abyśmy byli wśród tego grona ludzi, do których można skierować słowo pochwały, słowo uznania za życie duchowe, za rozwój, za wzrastanie w Panu. Skoro mamy siebie wzajemnie znosić, musimy ogłosić koniec z niezadowoleniem, koniec z jakimiś napięciami. Jeśli cokolwiek było, to tak jak apostoł Paweł powiada, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Możemy zapomnieć o rzeczach, które nie przynosiły może chwały, co przeszkadzało nam we wzrastaniu w Panu, w rozwoju naszego duchowego życia. Kładziemy na to taką kartę, która zamyka ten rozdział naszego życia. I stajemy przed Panem, bo dał nam miłościwy rok, rok Bożego błogosławieństwa, aby w Nim wzrastać, aby w Nim się rozwijać. Wierzący mają to czynić nawzajem w Chrystusie, być jedni dla drugich. Potrzebujemy siebie wzajemnie. I pochwalił apostoł Paweł też zbór w Tesalonice. A przecież to był zbór, który przeżywał różne trudności, nawet bardzo poważne trudności. Po pierwsze, to byli ludzie, których prześladowano, których nie rozumiano. Nie rozumiano ich miłości do Chrystusa. Uważano ich za dziwaków, za heretyków, za jakichś ludzi odszczepionych. Oni przecież zdradzili zakon Mojżesza, tym się wydawało, którzy wydawali osądy o ich życiu. Oni zdradzili wiarę ojców, wydawało się, tym, którzy to oceniali. A jednak oni trwali przy Panu. Tak trwali gorliwie, że apostoł Paweł powiada, jestem zdumiony, pochwalam, dziękuję Bogu, że wy, bracia i siostry, jesteście błogosławieni, a wasza wiara wzrasta i wasza miłość się rozwija jedni ku drugim. Macie tę Bożą, szczególną miłość. A więc pobudzajcie się wzajemnie, chcę powiedzieć Paweł. Przypominajcie jedni drugim, jak bardzo jesteście wartościowi w Bogu. Jak wielka została złożona ofiara za wasze życie. Jak Chrystus nas umiłował i że jesteśmy Jego dziećmi. I w Jego imieniu mamy głosić, że On jest Panem i Królem zbawienia. Że On jest tym, który daje zbawienie każdemu, który przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Ludzie wierzący mają być tymi, którzy mają spędzić wieczność z Chrystusem i to sobie mamy przypominać, zachęcać. Chrześcijanie Nowego Testamentu zbierali się po to, aby budować ciało Jezusa Chrystusa. Oni je tworzyli, to ciało funkcjonowało. Wzajemnie dodawali sobie otuchy, zachęty. I kiedy przychodzimy do zboru, kiedy jesteśmy w społeczności, To nie jesteśmy tutaj po to, aby sobie wzajemnie tylko mówić o jakichś złych, niedobrych rzeczach. Oczywiście, jeśli robimy coś takiego i chcemy napominać, czy chcemy komuś zwrócić uwagę, to Boże Słowo zachęca nas, byśmy to czynili w miłości. Na pewno jest to trudne zadanie, ale chcemy się tego uczyć. Ciągle jesteśmy uczniami, dlatego Boże Słowo nas nazywa, że jesteśmy uczniami. Uczeń to ktoś, kto się całe życie uczy. Zachęcajmy się do wytrwałości, bo potrzebujemy wytrwania. I naprawdę, patrząc na wiele zagrożeń, które przychodzą do naszego życia, zagrożeń, które są z zewnątrz, różnych diabelskich ataków, różnych zachęt diabelskich, potrzebujemy wytrwania w naszym duchowym życiu. Tak bardzo potrzebujemy wytrwałości. Tak bardzo potrzebujemy wytrwałości w lekturze Bożego Słowa. Przecież sami tego doświadczacie, jak trudno jest być systematycznym w czytaniu Biblii. Zaczynamy, mamy dobre chęci. Obiecujemy sobie, będę czytał systematycznie, regularnie. Mija kilka dni, patrzymy, o, jeśli nawet popatrzę na ten plan zwycięskiego czytania Biblii, już mam jakieś zaległości, już minęło kilka dni, a ja nie przeczytałam tych fragmentów, które tam ktoś zalecał. Widzimy, jak bardzo nam jest trudno być wytrwałymi. Jakże często widzimy ludzi, którzy mają zapał w czymś, chcą coś zrobić. Mija zaledwie kilka dni, tygodni, już czują się zniechęceni, już by byli gotowi nowe dzieło jakieś zacząć, już tego starego nie chcą dokończyć, już są znudzeni, już to ich zmęczyło, już to nie jest takie atrakcyjne. A przecież czasami bywa tak, że wiele, wiele lat trzeba poświęcić, aby coś osiągnąć. Widziałem w programie pewnym telewizyjnym, pokazywano, jak to gdzieś w Tajlandii chyba robią wyroby z laki. O, takie proste wyroby. Wydawałoby się, och, jakaś malutka jakaś miseczka, jakiś koszyczek z laki wykonany. Kiedy dziennikarz zapytał, ile to cacko musi być wykonywane, takie proste. Ta kobieta powiedziała, 7 miesięcy. My byśmy machnęli ręką, a co się tam bawić 7 miesięcy? Z gliny ulepione, dobrze, już jest gotowe. Jak bardzo nam trudno o wytrwałość. I dlatego Boże Słowo jest tą zachętą, byśmy byli wytrwałymi. Myślę, znamy się, wielu z nas znamy się na tyle dobrze, że moglibyśmy jeden o drugim powiedzieć wiele dobrych i złych rzeczy. A jednak Paweł powiada, zaleca nam, znoście jedni drugich w miłości. I myślę, że to jest chrześcijaństwo w akcji, to jest chrześcijaństwo w działaniu. Abyśmy mogli usłyszeć to wspaniałe Boże Słowo zachęty. Bracia, dziękuję Bogu zawsze za was. Chciałbym to mówić zawsze w tym miejscu, bez jakiejś sztucznej kurtuazji, na wyrost. Chciałbym to mówić jako coś, co jest życiem naszym, co jest naprawdę przypisane i naszej społeczności. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy wytrwaliście, gdy wiernie staliście, to słowo z listu do Hebrajczyków, nie porzucajcie ufności waszej, wytrwałości wam potrzeba, bo przyjdzie ten, który ma przyjść. Chciałbym, byśmy się wzajemnie zachęcali, przypominali sobie, jesteśmy przed Panem, jesteśmy Bożą rodziną i potrzebujemy wzajemnie siebie do wspierania jedni drugich, do modlitwy. Potrzebujemy, byście modlili się o tych, którzy służą w tym zborze w jakikolwiek sposób. My chcemy modlić się też o wasze życie, o wasze wzrastanie. O to, abyśmy wspólnie mogli tworzyć dobre, jednolite ciało Jezusa Chrystusa. Bo Kościół, który trwa, to nie są jakieś plany, to nie jest jakaś służba, to nie są tylko przekształceni w Boży obraz ludzie, ale to są ci, którzy zapatrzeni są w Jezusa Chrystusa, zakochani są w Nim, trwają przy Nim, przy tym, który jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. I dlatego Paweł mógł prawić takie komplementy też Tesaloniczanom. Oni pochłaniali Boże Słowo, oni trwali w tym Słowie. To jest też zachętą dla nas, abyśmy trwali w Bożym Słowie, abyśmy trwali w lekturze Bożego Słowa. Bo jeśli tego Słowa nie będziemy znali, to każde zderzenie z jakimkolwiek doświadczeniem będzie tak trudne do przetrwania, bo nie będziemy umieli sobie odpowiedzieć, czy Bóg coś mówi o tym, czy Bóg daje mi jakąś zachętę w tej trudnej chwili, w tym trudnym doświadczeniu, a przecież takich trudnych spraw nie brakuje w naszym życiu. Zdaje się, że czasami jak ogarniamy nasze życie, każdy indywidualnie, to wydaje się, że jakby więcej było tych trudnych niż tych przyjemnych chwil. Jakby było więcej tych trudnych spraw niż tych, które tak nas zachęcają, uskrzydlają. Ale bilans w życiu człowieka wierzącego zawsze jest po tej dodatniej stronie. Ja zawsze wierzę, że nad tymi trudnościami zawsze jest to Boże błogosławieństwo, jest zawsze Boża zachęta, Boże prowadzenie. I kiedy oglądam się wstecz na swoje życie, a myślę, że wy oglądając się na swoje życie, zauważacie, że pomimo różnych, czasami bolesnych doświadczeń, macie tak wiele jasnych, dodatnich punktów, które możecie, moglibyście spisać na kartce i moglibyście powiedzieć, tutaj Bóg był ze mną, tutaj błogosławił, tutaj rozpoznaję po czasie, jak Bóg mnie prowadził, jak Bóg mojemu życiu błogosławił, mojej rodzinie, mojemu domowi, jak Bóg błogosławił w mojej pracy, ile mogłem osiągnąć. Może nie wszystko jeszcze jest tak, jakbym sobie może marzył, ale dobrą rzeczą jest mieć marzenia, ale żyć tym, co jest dziś aktualne, żyć w Bogu, trwać w Nim, przechodzić wszystkie trudności w modlitwie, z Bożym Słowem, znać to Boże Słowo. I wierzę, że też zwiastowane Słowo, które tu będziemy słyszeć, będzie Słowem namaszczonym. Ono będzie powodowało wasz wzrost. Tak, jak zwiastowane, namaszczone Słowo apostoła Pawła, które kierował do zboru, było Słowem, w którym ludzie wzrastali. Przecież to nie działo się tak jakoś sobie automatycznie obok. Ci ludzie słyszeli namaszczone Boże Słowo pod natchnieniem Ducha Świętego. I to Słowo zmieniało tych ludzi. Dlatego Paweł mógł z taką radością pisać do nich listy i powiedzieć, cieszę się, że wzrastacie, że trwacie w Panu. Wierzę, że będziemy mogli wzajemnie o tym mówić, że Bóg będzie przemieniał z chwały w chwałę, że będzie odnawiał nasze umysły, utwierdzał nasze serca, wydobywał będzie świętość naszego życia, tego wewnętrznego człowieka, aby inni byli zbudowani, abyśmy byli dla siebie wzajemnie zachętą. On będzie pracował w naszych sercach, abyśmy byli ludźmi, przez których będzie się przelewać Boża miłość, Boża uprzejmość, Boża czułość, Boże przebaczenie. To będzie emanować z naszego życia, jeśli będziemy trwać w wierze przy naszym Panu. A On obiecuje, że chce nas uczyć. Cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, to będzie dla Pana i w imieniu Jego. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, apostoł Paweł zachęca. Musimy spojrzeć tylko w swoje życie. Zdecydowanie łatwiej jest patrzeć w cudze życie. To tak łatwo jest ocenić, to tak łatwo jest powiedzieć, jak ktoś żyje, ale jak trudno jest spojrzeć we własne. Nam kaznodzieją wydaje się, że to najłatwiej jest czynić. No bo tu stoimy i do wszystkich możemy mówić, jeszcze tak używając takiego słowa, perwy. I zawsze to podkreślam. To nie jest tak, że my jesteśmy perwy, tylko my jesteśmy my. Bo ja jestem częścią tej społeczności, tego zboru. To my razem. Jeśli mamy trudności, mamy je razem. Jeśli mamy radości, mamy je razem. Jeśli możemy być chwaleni, komplementowani, to razem. Pan Bóg Wszechmogący wziął nas w swoje ręce i chce błogosławić naszemu życiu. Bracia, cieszę się, że mogę mówić o waszym wzrastaniu i o waszej miłości. Myślę, że tak też jest. Może nie ma wodotrysków, może nie ma wystrzałów, może nie ma petard duchowych. Są ludzie, którzy potrzebują czasami takich szczególnych doznań. I będą szukać jakichś takich szczególnych doświadczeń życiowych. I myślą, że jeśli znajdą coś, jeśli coś zaimportują albo skopiują, wtedy ich życie będzie dobre. Wtedy oni będą też duchowi. Są ludzie, którzy myślą, że jak gdzieś jest jakieś przebudzenie, jak je zaimportują te, jak je zaimplantują, to wtedy wszyscy będą też duchowi. Ale tak naprawdę życie duchowe to nie rozwija się gdzieś tam i można je skopiować i przynieść, ale ono się rozwija w nas. Ono jest w nas. To jeśli my żyjemy w Panu, jeśli my żyjemy w Bogu, jeśli nasze życie jest ukryte w Chrystusie, to będziemy doświadczać wielu wspaniałych rzeczy. A to, co czasami przeszkadza, zauważcie, że to są często bardzo drobne rzeczy, sprawiają, że czujemy się jacyś nieco sfrustrowani. Ale to są drobiazgi, na które czasami nie zwracamy uwagi, z którymi żeśmy się nie uporali. I one gdzieś tam jako drobiazgi potrafią zamęczyć nasze duchowe życie, bo tylko o nich myślimy. I Boże Słowo powiada, zbliżcie się do Niego, a On zbliży się do was. Trwajcie w Nim, bądźcie w Nim, a będziecie tymi, których będą komplementować za ich rozwój duchowy, za ich życie duchowe. Jesteśmy zachęceni przez Boże Słowo, poddawajcie samych siebie próbie, doświadczajcie siebie, bo to wszystko służy temu, że w Panu trwać będziemy i w Nim wzrastać będziemy. Tego, że wzrastamy w Panu, nie jesteśmy świadomi. Nie zawsze przecież zauważalne są postępy duchowe. To nie zawsze jest tak, że to jest widoczne, ale w społeczności, którą też i my tworzymy, mamy ludzi, to wy wszyscy jesteście nimi, którzy czytają Biblię, modlą się, szukają Pana. Tutaj są na społecznościach. Wierzę, że będzie tak, że będziemy z przyjemnością przychodzić i przychodzimy to robiąc, by się wspólnie modlić, by wielbić Boga. Wierzę, że będzie taki czas, kiedy będziecie biec, aby być w społeczności z Bogiem, by nie utracić nic z Bożej chwały, którą wspólnie tu będziemy przeżywać, bo nie będziecie chcieli uronić żadnego przeżycia, żadnego Bożego doświadczenia. Wierzę, że wtedy inni będą mogli powiedzieć, jak o Tesaloniczanach. Patrzymy i dziękujemy Bogu za waszą wiarę, za wasze wzrastanie, za waszą miłość. Myślę, że to jest nam potrzebne, taka Boża zachęta. Wtedy może będziemy zdziwieni nawet, gdy ktoś powie, ale wspaniale wzrastacie. Przecież Tesaloniczanie mogli tylko jedno powiedzieć. Pawle, chyba przesadziłeś. Przecież Paweł chyba przesadza. My? Przecież zobaczcie, my mamy takie trudności. Jesteśmy niepokojeni różnymi doktrynalnymi nowinkami. Oni byli niepokojeni tym, że już drugie przyjście nastąpiło Jezusa Chrystusa. To on dlatego musiał do nich napisać drugi list, bo ktoś się znalazł, kto ich niepokoił jakimiś sprawami, które nie były prawdziwe. Oni byli gotowi już zostawić wszystko, nie zajmować się pracą, nie zajmować się domami, a byli gotowi tylko ubrać się w białe szaty i oczekiwać na powtórne przyjście Chrystusa. Paweł musiał to skorygować, a mimo tego, jacy oni byli, on mówił o nich, jesteście święci, Boży ludzie. Apostoł Paweł skierował list do Koryntian i pisał o nich, że są świętymi, niezwykłymi ludźmi. A przecież, gdy czytamy ten list, tam miały miejsce grzechy, jakie nie miały miejsca nawet w świecie. Były straszne grzechy, a mimo tego apostoł Paweł powiada, gdy stanęliście przed Chrystusem, gdy On wam przebaczył te grzechy, gdy je wyznacie przed Chrystusem, On was traktuje jako świętych. I myślę, że tak musimy patrzeć na swoje życie. Niedobrze jest, kiedy ludzie wierzący ciągle patrzą na swoją przeszłość i powiadają, a ja jestem taki słaby, a ja zgrzeszyłem, a ja nie mogę dalej prowadzić mojego życia. Jeśli je przedłożyłeś Bogu, jeśli wyznałeś swój grzech, jeśli z niego pokutowałeś, jeśli Bóg ci przebaczył, nie czyń więcej tego samego, nie wracaj do tego samego, ale jesteś wśród tych, których Bóg nazywa świętymi, których Bóg kocha i miłuje. I Paweł to mówił Tesaloniczanom. A jeśli on mówił im, to ja chcę wśród tych ludzi być. Ja chcę być wśród tych, do których to słowo będzie skierowane. Myślę, że chcecie wśród tych ludzi być. Dlatego, że każdy z nas lubi, kiedy o nim dobrze mówią. Kiedy go poklepią po plecach. Kiedy mu powiedzą, chwała Bogu, bracie, że wzrastasz. Chwała Bogu, siostro, że prowadzisz takie święte życie modlitwy, czytania Bożego Słowa. Ja myślę, że każdy z nas to lubi. Ja lubię, kiedy mnie chwalą. I ja wiem, że wy lubicie, kiedy ja to uczynię. Wzajemnie lubimy być zachęcani. To nie znaczy, że mamy być tolerancyjni dla grzechu. Dlatego, że ktoś tkwi w grzechu, mamy zamknąć oczy i udawać, że nie widzimy tego, że nie zauważamy tego problemu. Ale lepszą rzeczą jest modlić się, niż pójść do trzeciego, czwartego, piątego, powiedzieć, a widzisz, taki święty, zielonoświątkowiec, a zobacz, w co wdepnął. Lepiej weź miotłę i omieć to wdepnięcie. Lepiej się pomódl, lepiej go wspieraj, lepiej trwaj w modlitwie. To zdecydowanie lepiej będzie dla tej drugiej osoby. I wierzę, siostry, bracia, ja nie mówię tego dzisiaj wszystkiego jako zarzutu. Mówię to nam jako zachętę. Tacy mamy być. Bóg chce, abyśmy tacy byli. I myślę, że to będzie dla nas też przyczynek do trwania w Panu, do wzrastania. Nie zawsze zauważymy ten wzrost. Nie zawsze bądźcie tacy zniechęceni. No, nic się jakoś może nie dzieje w zborze, może nic tak atrakcyjnego, wybuchowego. Ale chcę wam powiedzieć, życie zborowe, życie duchowe, życie, które jest w was, rozwija się i Bogu za to dziękuję. Jestem Bogu wdzięczny. Nie zawsze widać, że płyniecie do przodu. Dane mi było kiedyś przed bardzo wielu laty raz w życiu płynąć tym naszym byłym transatlantykiem Batorym. I kiedyśmy wypłynęli na ocean, na pełne morze, trudno było, nie mając żadnego punktu odniesienia, wszędzie tafla wody jednakowa, niebo bezchmurne. Jak stwierdzić, że płyniemy do przodu? Jak ocenić to, że się poruszamy do przodu? Wydawało się, że stoimy w miejscu. Żadnego wrażenia, że płyniemy. Kompletnie. Jeśli przestało huśtać, jeśli nie byłoby słychać silników pracujących, pomyślałbym sobie, stoimy w miejscu, dryfujemy. Nie poruszamy się do przodu. A jednak płynęliśmy cały czas do przodu, bo po 14 dniach znalazłem się w Gdyni. Jednak ten, kto prowadził ten statek, wiedział, że się porusza do przodu. I nie opowiadał nam historyjek, że no, już będziemy, wiedząc, że stoimy w miejscu. Ale każdego dnia powiadano nam, ileśmy już przepłynęli. Na mapie zaznaczano, w którym miejscu już jesteśmy oceanu. Ile jeszcze nam zostało, jaka odległość, ile godzin. Co nas jeszcze czeka, co kapitan zaplanował. I tak jest też z naszym życiem duchowym. Nie zawsze widzimy, że płyniemy, ale jednak ten, któremu życie żeśmy powierzyli, on powiada, że on zrobi wszystko, aby do końca nasze życie doprowadzić do szczęśliwego końca. Ten, który was rozpoczął dobre dzieło, tak się zaczyna list do Filipian, ten je dokończy. Powiada ten, który was rozpoczął dobre dzieło, dokończy to dzieło, a więc nie jesteście w dryfie duchowym. Ale jeśli nawet komuś by się to zdarzyło, to Bóg jest tym, który dał ci siostry i braci, dał ci przyjaciół, którym możesz powiedzieć, stoję w jakimś dryfie duchowym, jakoś nie czuję powiewu tego duchowego wiatru. To inni pomogą ci, to inni w twój żagiel może zadmą przez modlitwę. Przez wsparcie. I popłyniemy razem, dlatego że chcemy dotrzeć do domu Ojca, do tego miejsca, które nam przygotował. Czasami czujemy się w życiu duchowym wyeksploatowani. Czasami w życiu duchowym tak bywa, jak nie doładowujemy naszego życia, jak gdzieś tak pójdziemy troszeczkę sobie własnymi drogami, nie dolejemy tej żywej wody, nie podłączymy się do Bożej mocy, to któregoś dnia stajesz przed Bogiem i słyszysz ten charakterystyczny zgrzyt umierającej maszyny. Nic więcej. Klekot taki tylko i koniec. I wtedy przychodzi refleksja. Muszę się podłączyć. Muszę wziąć prostownik. Muszę doładować moje życie. I takim miejscem, gdzie możesz ty i ja, siostro, bracie, doładować swoje życie, ten swój duchowy akumulator, jest zbór, jest społeczność. Możemy się wzajemnie zasilać, zachęcać. Tu mamy żywą wodę w Jezusie Chrystusie. Tutaj ona jest. Ona płynie. I możemy doładować te swoje, czasami wyeksploatowane akumulatory. Nie usłyszysz wtedy tego zamierającego głosu maszyny, ale ten przyjemny uchu dźwięk, jak odpalisz tę maszynę, a ona zaczyna pracować. Jaki kierowca jest zadowolony? No! Minus 20, a jednak jadę, a inni muszą przecież ciągnąć, pchać, a ja jadę. Tak możesz czuć się, będąc w Bożej rodzinie. Inni może gdzieś utknęli, ale twój akumulator jest naładowany, bo tu jest twoje miejsce. Kiedy rozejrzysz się, że ktoś zwykle siadał w tym miejscu, popatrz, jeśli go nie ma, to zauważ, czy ktoś, kto tu siadał obok, jest z tobą, czy nie. To pomyśl o nim, pomódl się. Pomyśl o tym, że jego akumulator ma jakiś problem. Może potrzebuje właśnie doładowania. Może my będziemy mogli tej osobie wyeksploatowanej życiowo i duchowo przynieść Boże wsparcie. Uczniowie przyszli kiedyś do Jezusa Chrystusa i powiedzieli: Panie, przydaj nam wiary. Tego zawsze potrzebujemy, na każdy dzień. To może być naszą modlitwą. To może być też zachętą jedni dla drugich. Akceptujcie siebie wzajemnie, bo to jest godne naśladowania. A cóż apostoł Paweł nam poleca, pisząc list do Efezjan? Co on chce powiedzieć nam, chrześcijanom, czy co chce powiedzieć o nas? Nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał. Czym jest bogactwo chwały i Jego dziedzictwa wśród świętych. Jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi. Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosłach. Ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem wyznawanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wszystko doskonale wypełnia. Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, jaką mamy wizję, jakie mamy duchowe plany. Ale Bóg jest zainteresowany tym, kim ja i ty, siostro i bracie, stajesz się. Kim jesteśmy? Trzech Hebrajczyków stanęło kiedyś przed problemem, który zgotował im Nebukadnezar. Miał taki pomysł, zbudował w Dolinie Dura pomnik i kazał im, wszystkim ludziom, kazał się kłaniać. Trzech powiedziało nie. Przecież oni nie chcieli umierać. Czy myślicie, że to byli samobójcy? Czy myślicie, że oni chcieli się upiec w piecu, bo mieli taką fantazję i tak byli bardzo oddani i gorliwi? Oni też chcieli żyć. Oni też chcieli przetrwać. Trzeba być szalonym, by się zgodzić, pójść do pieca tak bez zastrzeżeń. Ale jedno, co mieli, niezwykłego, co chciałbym, byśmy umieli naśladować, byśmy umieli w tym być, trwali w wierze. Oni powiedzieli, czy Bóg nas wyratuje, czy nie, Jemu ufać będziemy. Czasami zdarza się niektórym wierzącym, kiedy Bóg ich jakoś, im się wydaje przynajmniej, bo Bóg tego nie czyni, ale im się wydaje, że Bóg ich zawiódł, że nie spełnił ich oczekiwań, że tak wiele mieli nadziei i obietnic. Jeśli nawet ludziom się zdarzy czasem nie zawsze o tobie pamiętać, to Bóg nie zapomniał. I oni mieli taką ufność. Ufali, cokolwiek się zdarzy, Bóg jest naszym Panem, Jemu ufać będziemy, nawet jeśli tylko gaskę popiołu po nas zbierzecie. Oni ufali, mieli wiarę, wytrwałości wam potrzeba. To jest to hasło, które chciałbym, by towarzyszyło naszemu życiu zborowemu, naszemu osobistemu życiu. Jest inną rzeczą wierzyć, ale całkiem inną jest zaufać Bogu. Tak wielu z nas wierzy Bogu, ale jak często nie ufamy temu Bogu. Jak wiele przedsięwzięć najpierw podejmiemy, a dopiero potem prosimy o Boże prowadzenie. A przecież to musi być odwrócone. Najpierw Bóg, najpierw przedkładamy nasze plany Jemu, najpierw Jemu wszystko składamy w Jego ręce, a potem robimy plany. Wtedy na pewno będzie mniej rozczarowań, mniej zawiedzionych osób, mniej takich słów: Panie, zostawiłeś mnie, a przecież obiecałeś. Ci trzej młodzi ludzie powiedzieli: nie oddamy pokłonu. Nasz Bóg może nas wyratować, ale jeśli nawet nie, nasz Bóg może nas uzdrowić. Nasz Bóg może być tym twoim lekarzem. Możesz być uzdrowiony z twojej ciężkiej choroby, ale możesz nie być uzdrowiony. Nasz Bóg jest naszym Panem, któremu bardziej zależy na naszym duchowym wzrastaniu, na spotkaniu się z nami w wieczności, niż na tym, czy nasze ciało będzie takie doskonałe, czy ono będzie takie jak kulturysty ciało, czy będzie może takim ciałem trochę ułomnym. Ale jeśli w tym ciele będzie duch panującego Pana, jeśli w tym ciele będzie chwała i uwielbienie dla Jezusa Chrystusa, jeśli to ciało będzie czyste i święte, wobec wielu bezbożnych rzeczy, jakie się zdarzają w tym świecie. Daniel podjął decyzję, by pewnymi rzeczami nie skalać się. I nie o pokarm tam chodziło, ale o nieskalanie. Chcę być czysty. Jak wielu ludziom jest trudno powiedzieć nie dla rzeczy, które są bezbożne, które kalają, które przynoszą ujmę człowiekowi wierzącemu, które przynoszą ruinę duchowemu życiu. A nie są to wielkie rzeczy. To bardzo często są drobiazgi. Ale ci ludzie umieli powiedzieć pewnym rzeczom nie. Myślę, że musimy się uczyć też tego, by bezbożnym rzeczom mówić nie. By mówić tym, którzy lansują taki swobodny tryb życia i styl życia, mówić nie. Mnie irytuje, kiedy zaczyna się wywiad dziennikarski, na przykład w telewizji, i kobieta chwali się, że już czterokrotnie się rozwiodła. Ja wiem, że są trudne sytuacje i zdarzają się takie rzeczy. To prawda. Wiemy, jakie są zagrożenia na przykład dla małżeństw. Ale jeszcze się z tym po telewizji obnosić i ochwalić się i robić z tego reklamę, zamiast wyciągnąć jakąś refleksję. Co jest ze mną? Co jest z moim życiem? Co jest nie tak? Dlaczego ono nie może być stabilne? Dlaczego nie może być mądre? Dlatego wielu młodych ludzi dziś staje przed niezwykłymi wyzwaniami. Stają przed trudnymi sprawami. Nam się wydawało często mnie, że no, my mamy trudne życie, ci poprzednicy nasi mieli trochę lżej. Wszyscy jednakowo mamy trudne sprawy do rozstrzygnięcia i zagrożenia tego świata. Nie musimy się z wieloma grzechami obnosić, a lepiej pokutować i modlić się, a Pan może wszystko wyprostować. Wiele rozbitych małżeństw zostało wyprostowanych, naprawionych. Wiele rozwiedzionych małżeństw zostało naprawionych. Tam, gdzie przyszedł ten ból, Bóg może przyjść, naprawić. Jak Bóg może pokazać nam, że możemy być szczęśliwi, ale w Nim. A bez Niego będą to kolejne próby, kolejne nieudane jakieś relacje. Bóg chce budować też między nami dobre, zdrowe relacje. Będziemy wzrastać. Będą temu towarzyszyć kryzysy i nie staniemy się wolni często od nich. Przejdziemy wiele testów wiary, ale wielką sprawą jest dla nas wytrwać w Panu. Powiedziałem, że jestem bardzo sentymentalny czasami i lubię pieśni, które ułożyła i śpiewała siostra Halina Kudzin. Jedna z tych pieśni mówi: jeszcze tylko jedno wzgórze przejść, jeszcze przez jedną dolinę przejść, jeszcze tylko jedno doświadczenie, a tam na końcu jest ojcowski dom. Z przyjemnością tej pieśni słucham, chociaż niektórzy powiadają, a takie country, na którym się wychowałeś. Ja kocham te stare pieśni, na których się wychowywałem, wzrastałem. Moje życie duchowe się budowało na przykładzie tych ludzi, którzy kochali Chrystusa i kochają. Jeszcze jedno wzgórze przejść, jeszcze jedną dolinę. I choćbym szedł doliną cienia śmierci, nie ulęknę się, bo Pan jest ze mną. Wzrastania nie da się skopiować. Nie możecie mojego życia sobie skopiować i powiedzieć, no będę tak żył. Musisz mieć własne życie. Dzisiaj można tak łatwo wiele skopiowanych rzeczy kupić. Tak wiele kopii jest w sprzedaży. Kupujesz i myślisz, że to jest oryginał. A po jakimś czasie się dowiadujesz, że masz fałszywe perły. Że to nie są prawdziwe perły. Tak wiele podróbek, tak wiele fałszywych rzeczy. Nie skopiujesz, bo zawsze to będzie tylko kopia. Miejmy, kochani, miejcie swoje duchowe życie, swój duchowy wzrost, abyśmy mogli być tymi, którzy będą przez Pana komplementowani. Nie patrzmy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, apostoł Paweł powiada. Tak łatwo jest ludziom ocenić duchowość po tym, co widzą. Ale apostoł Paweł powiada, my nie poruszamy się w tym, co jest widzialne. My poruszamy się w tym, co jest niewidzialne. Nie zawsze ktoś będzie tak bardzo swoją wiarę pokazywał. Nie będzie tak bardzo egzaltowany. To charaktery o tym też decydują. Ale Paweł powiada, ale przed Bogiem jest cenne to, co wewnątrz. Ten wewnętrzny człowiek. to, co Piotr powiada i nazywa naszym ukrytym, wewnętrznym człowiekiem. Paweł miał własne objawienia, poznał Chrystusa, miał swoje przeżycia, ale nie był tym człowiekiem, który stworzył jakiś świat filozofii, ale on pisał listy płynące z serca, ale pisał większość z nich z więzienia, kiedy był doświadczany, kiedy mu było źle, kiedy mu kajdany przeszkadzały, kiedy był pilnowany przez żołnierzy, kiedy jego wolność była ograniczona do minimum, a on w tych listach pisze: radujcie się, bądźcie szczęśliwi, chwalę was za waszą wiarę. A kto jego mógł wtedy pochwalić? Kto mógł powiedzieć: Pawle, cenimy sobie twoją wiarę? Może wielu myślało, a czy na pewno ten Paweł ma rację? Siedzi w więzieniu, to widocznie przestępca, to na pewno nie jest ktoś, kto ma rację. Ale on osiągnął to, co było jego osobistym przeżyciem z Panem, społeczność z Nim. Trwał w Nim, jemu zewnętrzne okoliczności nie przeszkadzały w duchowym wzrastaniu. On nie spakował swoich walizek i powiedział: mam tego dosyć, znajdę lepszą społeczność, w której się rozwinę duchowo. Jeśli spakujesz swoje walizki, unikniesz i uciekniesz od wzrastania i od poznawania Jezusa Chrystusa. Wytrwać to słowo trudne może dla niektórych. Nie rezygnować z Bożej rodziny, nie rezygnować z życia rodziny duchowej. Modlić się i bojować o tych, z którymi razem wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo mamy nadzieję, bo świadczymy o tej nadziei. Ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, Boże Słowo mnie uczy. Mogę tylko podjąć się tego, aby powiedzieć: Panie Boże Wszechmogący, jestem wdzięczny za mój zbór, za moje siostry, za moich braci, że ich wiara wzrasta w Tobie, a Twoja miłość pomnaża się w nich, bo wzajemnie siebie miłują. Bracia, nieustannie dziękować Bogu to nasze wspólne zadanie, jedni o drugich. Niech to będzie naszą zachętą i w dniu dzisiejszym, ale też i w dniach, które są przed nami. Trwajmy w Panu. Niech to będzie Kościół, który trwa w Panu. Zbór trwający przed Bogiem, bo On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. A inni niech mówią o naszym życiu. Z przyjemnością odwiedzamy wasz zbór, bo tu się czujemy akceptowani. Tu czujemy się jak jedna Boża rodzina, kochana w imieniu Jezusa Chrystusa. Tu nawet gdy zgrzeszymy, powiedzą nam, jak możemy z tego wybrnąć, jak możemy wyjść z tego, jak możemy pokutować, jak możemy o tym Panu powiedzieć, jak On bardzo nas kocha poprzez tych ludzi, którzy pokochali Jezusa Chrystusa. A więc bądźmy Bogu wdzięczni, że dał nam duchową rodzinę, której jako wzajemnie zasilające się stawy i części tego ciała możemy tworzyć organizm, który funkcjonuje w Jezusie Chrystusie. Sami niewiele byśmy uczynili. Należcie do ludzi, których będę mógł ja i inni i wzajemnie komplementować. Mówcie sobie dobre słowo, bo ono będzie zachętą, aby wzrastać w Panu.